Drodzy braterstwo, chciałbym dzisiaj podzielić się z braterstwem pewnym starym tematem, który już dawno temu przygotowałem. Sobie był on już kiedyś na zborze wygłoszony, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, z 15 lat temu przynajmniej. W związku z tym nie sądzę, żebyśmy go dobrze pamiętali, bo nasze jesteśmy przeciekającymi naczyniami, poza tym niektórych osób to w ogóle wtedy nie było w tym zborze, a ci, co byli, to na pewno wszystkich szczegółów nie pamiętają, bo ja sam, który spędziłem ileś czasu na przygotowanie tego, jak teraz wróciłem do tych rzeczy, to szczegółów wielu nie pamiętałem, więc tym bardziej ktoś to tylko tematu posłuchał. Ogólnie temat jest nam znany. Jest to analiza słów naszego Pana zapisanych w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 25, wersetach od 1 do 13. Kto pamięta, tak, gdzie co jest w Biblii, to od razu jak słyszy Mateusza 25, 1, 13, to powinien sobie od razu, mu się wyświetla w głowie, co tam jest napisane, bo znajduje się tam przypowieść naszego Pana, jedna z bardziej znanych przypowieści naszego Pana. Jest to przypowieść o mądrych i głupich pannach. Przeczytam, braterstwo, teraz te słowa, żebyśmy sobie je odświeżyli w tłumaczeniu Uspowszechnionej Biblii Gdańskiej. I czytamy tam tak. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. O, mamy tutaj w tym przykładzie słowo dziewica, jesteśmy przyzwyczajeni do słowa panna tutaj. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy stały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre, nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Przypowieść kolejna z przypowieści naszego Pana. Nasz Pan lubiał używać języka obrazowego, mówi ze swoich słuchaczy obrazami. Dzięki temu to, co mówił, bardziej zapadało im w pamięć i lepiej przekazywało te lekcje, które on chciał im przekazać. Dlatego też sądzę, że między innymi z tego powodu mówili o naszym Panu, że nigdy nie przemawiał człowiek jako ten, bo faryzeusze, jak uczyli, to nie brali z życia wziętych obrazów, bo to, co nasz Pan tutaj przedstawia, to jest z życia wzięte. Odwołuje się do pewnych tradycji, obyczajów narodu żydowskiego. Jak to wyglądało w przypadku wesela, w jaki sposób ono się odbywało. Wtedy jego słuchacze, przynajmniej na tym poziomie literalnym, dosłownym, rozumieli, o czym nasz Pan mówi, bo nie opowiadał im o fizyce kwantowej, o której nie mieliby zielonego pojęcia. Tutaj tylko mówił im o rzeczach, które widzieli, w których sami uczestniczyli i w związku z tym docierało. Bo jeżeli ktoś mówi coś do kogoś, a to nie ma się o co zaczepić w tej osobie, to po prostu się odbija od tej osoby i bardzo szybko wylatuje jej z głowy, nawet ma problem ze zrozumieniem, a jeszcze większy problem z zatrzymaniem tego, co w taki sposób usłyszała, bo jak gdyby grunt nie jest przygotowany. Tak jak to przypomina mi się obraz z wędrówki narodu izraelskiego, manna padała na rosę. Ta rosa była tym przygotowaniem na przyjęcie manny, na przyjęcie prawdy. Więc oni mogli to zrozumieć, ten obyczaj zaślubin. W ich zwyczajach, jakie były praktykowane w narodzie izraelskim, to zaręczyny następowały rok przed ślubem. Tak jak to widzimy w też dużo bardziej znanym, znaczy nie tyle, to nie przypowieści, tylko w faktycznych wydarzeniach w przypadku Marii i Józefa, że oni już byli zaręczeni ze sobą, ale jeszcze nie było ślubu. Ślub się jeszcze nie odbył, więc zaręczyny Następowały rok przed ślubem. Narzeczeni podczas tego roku mieszkali u swoich rodziców. Nie byli jeszcze jedną rodziną, no bo ślub się jeszcze nie odbył. I po upływie tego roku narzeczeństwa oblubieniec szedł po swoją oblubienicę i przyprowadzał ją do swojego domu, gdzie odbywała się uczta weselna. No i taka jest osnowa niniejszej przypowieści, czyli tutaj czekają na tego oblubieńca, co jest bardzo ciekawą rzeczą i warto o tym wspomnieć. Nasz Pan brał zwyczaje różne żydowskie, różne rzeczy im znane, ale wedle swojej potrzeby modyfikował te, żeby, bo nasz Pan chciał przekazać pewne nauki. Tutaj tą przypowieścią chciał zwrócić uwagę, dając taki obraz dla nich zrozumiały, na to, co, czym kończy, czyli na słowa zawarte w 13 wersecie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Więc to chciał wskazać na potrzebę czuwania, bycia zawsze gotowym. To nie tylko w tej przypowieści, ale i w innych przypowieściach nasz Pan to podkreśla. Ale nasz Pan jeszcze chciał przekazać inne, głębsze rzeczy. I dlatego też, ponieważ czy weźmie całkowicie zwyczaj żydowski, dokładnie tak jak on był praktykowany, czy weźmie i go zmodyfikuje, to dla tej lekcji literalnej z wersetu 13 jest bez znaczenia, a nasz Pan może zawrzeć tu pewne głębsze myśli, którymi my mamy przywilej się rozkoszować, które możemy zgłębiać i którymi możemy się karmić. I tak na przykład nasz Pan w tej przypowieści pominął bardzo ważną osobę, która w literalnych wydarzeniach nie ma miejsca o oblubienicy. Bo ta scena, która tutaj jest opisana, to raz, że to nasz Pan zrobił kilka odejść od zwyczajów żydowskich. Odejście takie, te panny czekające na Pana Młodego. Według zwyczajów żydowskich te panny wcale nie stały na drodze i nie czekały na przyjście Pana. One siedziały razem z Panną Młodą, jako jej towarzyszki, jako jej przyjaciółki i czekali na przyjście oblubieńca, który rzeczywiście przychodził w nocy, po zapadnięciu zmroku. No i czasami mogło mu się to opóźnić, bo jakieś przeszkody w drodze mogły go spotkać, albo nie mógł wyruszyć. Zresztą zależy, jaką odległość miał do pokonania. Jeżeli szedł z drugiego końca miasta, no to nie była to długa droga, ale jeżeli szedł z innej miejscowości, to miał długą drogę do pokonania, więc mógł przyjść później. Zwyczaj był żydowski taki, że one czekały razem z Panną Młodą na przyjście oblubieńca, który szedł ze swoim orszakiem, przychodził, zabierał tą Pannę Młodą wraz z jej towarzyszkami, które jej orszak stanowiły i udawały się do jego domu, gdzie odbywała się uczta weselna. Tak to dosłownie wyglądało w narodzie żydowskim. Nasz Pan tutaj w tej scenie pominął oblubienicę zupełnie, bo nie ma dla niej miejsca w głębszym znaczeniu, bo jej miejsce jest pokazane w tych pannach. Więc takiego to kiedy jeszcze zrobił. I kilka rzeczy tutaj nasz Pan pozmieniał po to, żeby pokazać. Chciałem do tekstu przeczytać, co można przeczytać w takiej katolickiej Biblii z bardzo szerokimi komentarzami, co na ten temat, na temat tego wydarzenia jest tutaj zapisał autor biblista, no teolog. On właśnie o tych rzeczach. Przypowieść o 10 pannach nie ma paraleli w pozostałych Ewangeliach. Czyli chciał powiedzieć, że jest tylko tutaj raz podana tylko w tej Ewangelii, bo niektóre przypowieści naszego Pana sobie się powtarzają w paru Ewangeliach, a ta jest tylko tutaj wymieniona. Według weselnego zwyczaju Panna Młoda razem z towarzyszkami oczekiwała w domu swoich rodziców przybycia Pana Młodego, który po zachodzie słońca przychodził w otoczenie orszaku weselnego, aby ją przeprowadzić do swego domu. Tam odbywała się uczta weselna. Pannie Młodej towarzyszyły w pochodzie przyjaciółki, które tworzyły jej orszak. Przypowieść kreśli wyjątkowy obraz. Towarzyszki Panny Młodej, zamiast oczekiwać w jej domu na przybycie Pana Młodego, wzięły lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy zdążających, jak się zdaje, do domu Pana Młodego. Gdy oblubieniec się spóźniał, wszystkie się zdrzemnęły. Kiedy o północy zaczęły przygotowywać swoje lampy, okazało się, że 5 z nich nie zabrało ze sobą oliwy. Noszono ją w specjalnych naczynkach, aby uzupełnić w lampach. Prośba o pożyczenie została odrzucona. Natomiast rada, jaką zapominalskie panny otrzymały, była nierealna, bo o północy nikt nie sprzedaje oliwy. Zgadza się. Na poziomie tym literalnym były to dziwne słowa, żeby iść o północy kupować oliwę, bo słusznie tutaj autor z tego komentarza zauważa, o północy nikt nie sprzedawał oliwy. Handel nie trwał okrągłą dobę, to nie dzisiejsze czasy, gdzie jest 24/7. Niektóre sklepy mają sposób działania i coś zawsze jest otwarte w dużym mieście. To nie współczesne czasy, ale nasz Pan o tym powiedział, bo to ma głębsze znaczenie. Dlatego dodał, nasz Pan pominął tą oblubienicę, że ona szła razem z oblubieńcem, bo nie ma dla niej miejsca. Dodał element kupowania oliwy o północy, bo on ma swoje głębsze znaczenie, a w rzeczywistości nie za bardzo mógł zostać zrealizowany, bo te Pany w rzeczywistości, no, kiedy mogę? Najwcześniej rano mogę kupić dopiero tą oliwę, kiedy handel rano ruszał. Więc wracamy do tego komentarza. Natomiast rada, jaką zapowiadalskie panny otrzymały, była nierealna, bo o północy nikt nie sprzedaje oliwy. Mimo to panny poszły ją kupować. Zamknięcie drzwi sprzeciwia się również zwyczajowi, bo gościnność wschodnia otwierała dom weselny przed wszystkimi. Wszystkie te szczegóły wskazują, że przypowieść posiada elementy alegoryczne. Należy więc do typu przypowieści mieszanej. Tak to jest stwierdzone, bardzo słusznie. Elementy alegoryczne zawiera elementy takie, które wam posiadają większe, głębsze znaczenie, a nie jest tylko przytoczeniem rzeczywistej przypowieści naszego Pana. No i my zechcemy sobie tą przypowieść właśnie teraz rozważyć, jej znaczenie, jej to właśnie głębsze znaczenie, wypełnienie się tych wydarzeń, o których nasz Pan mówi. Klarownie chodzi tutaj mu o potrzebę czuwania, by zauważyć przyjście oblubieńca. No, nasz Pan siebie przedstawia zawsze jako oblubieńca, jako tego, który przychodzi, by zabrać swój Kościół, więc ta przypowieść mówi o wtórnym przyjściu naszego Pana, o tym, że potrzeba czuwać, by to Jego przyjście wtóre zauważyć i żeby tego nie przegapić. No teraz przychodzi mi myśl, czy już nawet z samej tej przypowieści nie wynika, że wtóre przyjście naszego Pana będzie takie niezauważalne, znaczy takie trudne do zauważenia, bo tak jak ogólnie chrześcijaństwo oczekuje wtórego przyjścia, jakichś strasznych trąb, które słychać na całym świecie, grzmotów, błyskawic, które widać na całym świecie, trudno byłoby coś takiego przeoczyć, nawet jakby ktoś głęboko spał, to te trąby, to można powiedzieć, umarłego obudziły. Mają być tak potężne, skoro mają słychać się na całym świecie, to nikt by tego nie przegapił, nie trzeba by tak bardzo czuwać, żeby nie zaspać, a to nie jedyne miejsce, o którym jest mowa, o którym przyjściu naszego Pana, gdzie jest mówione o tym, że właśnie nie wiadomo, kiedy przyjdzie, czy o tej, i że trzeba ciągle czuwać, czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, żeby mu otworzyć drzwi, żeby to zauważyć, że jego przyjście będzie, że dzień Pański przychodzi jak złodziej w nocy, tak jak gdzie indziej apostoł Paweł w swoim liście pisze, a złodziej stara się przyjść w sposób najbardziej niepostrzeżony. I tylko ci, którzy nie śpią, a czuwają, czyli podejrzewają, że coś takiego może się wydarzyć, to tylko tacy są w stanie zauważyć, którzy na tego oczekują. I ta przypowieść też to zapowiada, że przyjście naszego Pana będzie miało takiej natury, że nie będzie łatwe, że nie wszyscy to zauważą, tylko ci, którzy będą czuwali. Stąd wynika ta potrzeba czuwania, o której mówi werset 13 tej przypowieści, co sugeruje duchowe przyjście naszego Pana, nie takie w formie cielesnej jak pierwsze, tylko przyjście duchowe. Więc ta przypowieść realizuje się w czasach końca. Czasy końca wieku Ewangelii od października 1799 roku do października 1954 roku. Mamy 155 lat, bo październik 54 rok, to mówimy okres Bazylei, był Królestwa Bożego na ziemi, które jako tak panujące na ziemi nie zostało ustanowione, jak wiemy po dzień dzisiejszy, żyjemy w 2019 roku i go nie ma jako takiego. Ale od 54 roku budowana jest pierwsza ziemska klasa Królestwa Bożego. Klasa, którą nazywamy poświęconymi obozownikami Epifanii. To jest póki co jedyny element tej ziemskiej Bazylei, Królestwa Ziemskiego, który do tej pory jest realizowany. To wszystkie pozostałe klasy ludu Bożego, które wcześniej były wybierane, to ostatecznie mają dziedzictwo niebiańskie, duchowe. A wtedy, od 1954 roku, zaczyna się budowanie tej klasy, która na zawsze ma zostać klasą ziemską. I z tego punktu widzenia póki co tylko ta Bazylea trwa. W miarę upływu czasu będą dołączały jej kolejne zarysy. Więc przypowieść nasza dzieje się, wypełnia się w tym czasie i opisuje dwie grupy chrześcijan w czasie końca. to słowo wtedy nam pokazuje, że to właśnie czasy końca są. Skąd wiemy, że to wtedy znaczy czasy końca? No bo wtedy jest nawiązanie do tego, co było wcześniej. A w 24 rozdziale nasz Pan mówi tutaj o końcu świata, o znakach końca świata, właśnie o tym okresie czasu i że to wtedy, w tym okresie czasu, czyli w czasach końca, będą tak Królestwo Niebieskie będzie do tego podobne, albo do tego, do tych konkretnych słów i znaczenia, to dojdziemy za chwilę. Na razie ogólnie chciałem powiedzieć, że mamy tę pannę. Symbol panny jest tutaj istotny. Panna jako czysta kobieta przedstawia w symbolach Biblii poświęconych. No nie tylko w tym miejscu, ale i w innych. Apostoł Paweł w swoich listach mówi, że tak tutaj stara się dla Chrystusa oblubienicę pannę czystą tutaj zachować i jako oblubienicę dla Chrystusa, więc wyraźnie tam widać wprost z jego słów, że przez czystą pannę rozumie tutaj poświęcony, którzy mają być oblubienicą Chrystusa. Więc tutaj mamy i mądre, i głupie są pannami, tymi dziewicami, o których tutaj mówi ten nasz przekład uspółcześniony gdański. W związku z tym jedne i drugie są poświęcone. Tutaj nie na tym polegała różnica, że jedne są niepoświęcone, a drugie są poświęcone. Jedne i drugie są poświęcone i jedne i drugie w tym okresie czasu pomiędzy 1799 a 1954 wychodzą na spotkanie z Panem w jego wtórnym przyjściu, czyli czekają na wtóre przyjście naszego Pana. I to wychodzenie to oczywiście nie jest literalne wychodzenie, to bowiem wychodzenie w duchu swojego umysłu. W swoim umyśle wychodzą jak gdyby na spotkanie, bo czekają na przyjście naszego Pana. Czy coś takiego w tym okresie się miało miejsce? Takie wydarzenia, w których by chrześcijanie czekali bardzo intensywnie na przyjście naszego Pana? Miało miejsce. Takie wydarzenia miały miejsce w ruchu Millera. Był taki człowiek, William Miller. Żył w latach 1782-1849 i on w pierwszej połowie XIX wieku zapoczątkował taki właśnie ruch oczekiwania na przyjście naszego Pana. Co możemy powiedzieć o Williamie Millerze? To człowiek, który właśnie mówię, urodzony 1782 rok w Stanach Zjednoczonych, wychowany w religijnym otoczeniu, człowiek żądny wiedzy, który starał się czytać wszystko, co było dostępne. No, w owym czasie to książki, gazety, takie rzeczy można było poczytać, nic więcej nie było. I ten właśnie głód wiedzy doprowadza go do tego, że trafia też na książki, które no, powiedzielibyśmy nie są najlepszą literaturą, książki pisane przez różnych filozofów i im podobnych, którzy w swojej rzekomej mądrości dochodzą do przekonania, że Boga nie ma i podważają Jego istnienie. On dostaje się pod wpływ takich książek jako młody człowiek, 20-paroletni, i w związku z tym sam zostaje sceptykiem i deistą. Tak? Jest taki prąd, który nazywa się deizm, bo mamy teizm, ateizm i deizm. Takie trzy podstawowe podejścia do Boga w naszej cywilizacji zachodniej, bo tam jeszcze wschodniej mają jakieś swoje panteizmy i tym podobne rzeczy. Ale u nas w cywilizacji zachodniej to trzy podejścia do Boga. Ateizm, deizm i teizm. My uważamy siebie za teistów, czyli tych, którzy uważają, że Bóg istnieje. Ateizm, a jest przedrostkiem przeczącym, to są ci, którzy uważają, że Bóg nie istnieje. I jest jeszcze pogląd pośredni, deizm, czyli deiści uważają, że być może istnieje, a być może nie. No i kimś takim został William Miller. W swoim życiu służył w armii amerykańskiej, dorobił się tam stopnia kapitana. Był to człowiek, pomimo tego, że został takim sceptykiem, to był to człowiek prawego serca, którego czegoś w życiu mu brakowało. Pewne rzeczy nie dawały mu spokoju i dlatego też Bóg ostatecznie doprowadził go do zrozumienia prawdy na temat samego siebie, na temat swojego życia. On po tej wojnie, w której tam służył, to został po prostu farmerem, rolnikiem, uprawiał sobie ziemię. Tutaj przeczytam Państwu cytat na jego temat. Życie Millera nie miało jednak być jedynie życiem spokojnego farmera. Niespokojne nuty odzywały się w jego duszy. chociaż uprzednio napełnił swój umysł sceptycyzmem, wskutek czego wiele rzeczy widział w niewłaściwym świetle, to cały czas pozostawało w nim uczciwe serce oraz pragnienie czegoś, czego nie mógł zrozumieć. Przyjawem jego wewnętrznej walki jest następujące stwierdzenie, i to są słowa samego Millera. Zagłada była zimną i przejmującą myślą, a odpowiedzialność pewnym zniszczeniem dla wszystkich. Niebiosa były jak mosiąc nad moją głową, a ziemia jak żelaza pod moimi stopami. Wieczność czym była? Śmierć? Dlaczego istniała? Im więcej rozumowałem, tym dalszy byłem odpowiedzi. Im więcej myślałem, tym bardziej rozsypane były moje wnioski. Usiłowałem przestać myśleć, ale mych myśli nie mogłem opanować. Byłem prawdziwie nieszczęśliwy, lecz nie rozumiałem przyczyny. Szemrałem i uskarżałem się, ale nie wiedziałem na kogo. Czułem, że coś jest źle, lecz nie wiedziałem, jak i gdzie znaleźć to, co słuszne. Pogrążałem się w smutku bez nadziei. Taki był jego stan i taki jest stan niejednego człowieka, który z którego życia Bóg znika. Ale dalej czytamy jego słowa. Wreszcie, pisze Miller, kiedy zostałem nieomalże doprowadzony do rozpaczy, Bóg przez swojego Ducha Świętego otworzył moje oczy. Ujrzałem Jezusa jako mojego przyjaciela i moją jedyną pomoc, a Słowo Boże jako jedyną doskonałą regułę powinności. Lecz pojawiło się pytanie, jak można dowieść, że taka istota naprawdę istnieje? William Miller nie był osobą kierującą się uczuciami, a jego sceptycyzm tylko wzmagał pragnienie dowodu. I dochodzi on do właściwego wniosku. Stwierdziłem, że oprócz Biblii nigdzie nie mogę uzyskać dowodów istnienia takiego Zbawiciela, ani nawet przyszłego stanu. Czułem, że wierzenie w takiego Zbawiciela bez dowodu byłoby wizjonerstwem skrajnej postaci. Zobaczyłem, że Biblia naprawdę ukazuje obraz takiego Zbawiciela, jakiego potrzebowałem, i kłopotało mnie to, jak nienatchniona księga może rozwijać zasady tak doskonale przystosowane do potrzeb upadłego świata. Byłem zmuszony przyznać, że Biblia jest objawieniem od Boga, stała się moją rozkoszą, a w Jezusie znalazłem przyjaciela. Taka była jego droga. I teraz jeszcze ostatni fragment na temat jego życia. Wiadomość o nawróceniu Millera wywołała reakcję ze strony jego sceptycznych przyjaciół. Jeden z nich stawił mu czoła, używając argumentów, jakie sam Miller przedstawiał, kiedy jeszcze był deistą. O braku logiki, sprzecznościach i mistycyzmie w Biblii. Miller oświadcza: odpowiedziałem, że jeśli Biblia jest Słowem Bożym, wszystko, co jest w niej zawarte, może być zrozumiane, a wszystkie jej części zharmonizowane. Powiedziałem mu także, że jeśli da mi czas, to zharmonizuję wszystkie te pozorne sprzeczności ku własnej satysfakcji, albo nadal będę deistą. I teraz Miller dodaje. Następnie oddałem się modlitwie i czytaniu słowa. Postanowiłem odłożyć na bok wszystkie moje uprzedzenia, by dogłębnie porównywać jeden tekst Pisma Świętego z drugim i kontynuować jego badania w sposób regularny i systematyczny. Zacząłem od pierwszej Mojżeszowej i czytałem werset po wersecie. Nie posuwając się do przodu, aż znaczenie danej grupy wersetów stawało się dla mnie tak jasne, że wykluczało zażenowanie wobec jakichkolwiek zarzutów o sprzecznościach czy mistycyzmie. Kiedykolwiek znalazłem coś, co było niejasne, moim zwyczajem było porównywanie tego ze wszystkimi równoległymi wersetami. Przy pomocy konkordancji Crudena badałem wszystkie wersety Pisma Świętego, w których znajdowały się któreś z ważniejszych słów zawartych w niejasnym fragmencie. Wtedy, przez umożliwienie każdemu słowu rzucenia światła na temat danego wersetu, jeśli mój pogląd nań był w zgodzie z każdym równoległym wersetem Biblii, przestawał on być trudnością. I taką drogą właśnie poszedł Miller. W ten sposób badając, zaczął rozumieć Biblię. Zniknęły jego problemy z tymi różnymi pozornymi sprzecznościami. Zauważył, że jest ona harmonijna i przedstawia Boga w sposób taki, który wywołuje miłość i wdzięczność do Niego. A przy okazji, badając tak dogłębnie całą Biblię, Miller zauważył jedną rzecz, że proroctwa mówiące o przyjściu po pierwszym przyjściu naszego Pana wypełniły się w sposób dosłowny, w sposób literalny. Przyszła mu wtedy myśl, czy tak samo w sposób literalny nie wypełnią się proroctwa odnoszące się do wtórego przyjścia Chrystusa. I na podstawie tych proroctw biblijnych, wyliczył on datę, w którego przyjścia na 1844 rok. Najpierw tam mówił już o 1843, później jakaś korekta wynikająca z niepełnych lat doprowadziła do, że ostatecznie to 1844 rok. Na październik tego właśnie roku Miller wyliczył właśnie datę powrotu naszego Pana. I teraz doszedł do tych wniosków i do tych wyliczeń już w 1818 roku. Zaledwie po 2 latach badania Biblii. Jak mu się to udało? Trzeba powiedzieć, udało mu się to, bo był specjalnym narzędziem używanym przez Pana i to Bóg poprowadził jego myśli, bo przytłaczająca większość ludzi, jak zaczęłaby czytać Biblię od samego początku do końca, to bardzo mało byłoby w stanie, znaczy nie zrozumiałaby głębszych rzeczy. Zrozumiałaby te rzeczy, które są tamte otwarte. Zrozumiałaby różnego rodzaju historie, napomnienia, przykłady tam podawane, ale tutaj to, co on zauważył, zrozumienie proroctw i jeszcze wyliczenie konkretnych dat na tej podstawie, no to nie jest to rzeczą, którą każdy chrześcijanin mógłby zrobić. On, ponieważ Pan mu dał to zrozumieć, to doszedł właśnie do takiego przekonania. I co ważne jest, to jak tylko doszedł do takiego przekonania, to co najczęściej ludzie robią? Jak coś kryją? Nawet jak którzy coś w Biblii zrozumieją albo w sprawach religijnych, to najczęściej od razu starają się to ogłosić i znaleźć zwolenników, bo odzywa się w nich pragnienie zostania nauczycielem. Jakieś ludzie to bardzo lubią, chociaż apostoł pisał, żeby niewielu zostawało nauczycielami, ale ludzie się rwą do tego. Natomiast Miller nie opublikował swoich odkryć, ani nie szukał zwolenników. Bowiem bał się, że niektórzy mogą przyjąć jego zrozumienie proroctw, nie zbadawszy sami Biblii i bez dojścia do takiego wniosku, tylko na zasadzie, że ktoś coś takiego uczy i to w sumie jest atrakcyjna nauka bardzo, bardzo taka oddziałująca na człowieka, bo jeżeli ktoś głosi, że za 20 kilka lat przyjdzie Chrystus, ze którym przyjściu i koniec spraw na ziemi, bo tak oni się spodziewali tego, no to jest taka perspektywa bardzo kusząca, żeby przyjąć taką naukę i zacząć tym żyć tą kwestią. Kiedykolwiek widzimy w ostatnich latach też takie rzeczy się zdarzały, różne nurty ogłaszania końca świata, tak zdaje się w 2012 niektórzy głosili, był jakiś tam pastor amerykański, który to ogłosił, nawet do Polski to dotarło, nie pamiętam, który to był rok, ale zdaje się 26 maja miał być ten koniec świata przez niego ogłoszony. Nawet do Polski to dotarło, jakieś przejeżdżając samochodem przez malutkie miasteczko we wschodniej Polsce, zobaczyłem wielki baner przy drodze stojący, że to tam jakieś radio chrześcijańskie, które to głosiło właśnie od tego radia, że 26 maja koniec świata miało być. No oczywiście było, minęło, nic z tego nie wyszło, ale głoszenie takich nauk to bez problemu znajduje zwolenników, bo to jest nauka, która na człowieka bardzo mocno oddziaływuje i wtedy jeszcze zwłaszcza ten, który zrozumie i przyjmie, to się uważa, no, że świat się skończy, zagłada, wszyscy zginą, ale ja nie. Więc w związku z tym, dlaczego ja nie? No bo ja to przyjąłem, zrozumiałem i się podporządkowałem temu, a inni nie. To od razu taki człowiek czuje się lepszy od innych. No. A niewiele rzeczy sprawia upadłemu człowiekowi większą frajdę niż czucie się lepszym od innych i korzystają z każdej okazji, żeby do czegoś takiego doprowadzić, żeby się poczuć lepszym od ogółu społeczeństwa, jakimś wyróżnionym, wielkim wybrańcem losu, czy też osobą szczególnie ulubioną przez Boga, którą Bóg wybrał. I w tym właśnie taki się czuje lepiej. Właśnie Miller bardzo słusznie postąpił, bo miał swoje wnioski po 2 latach, ale nie chciał ich głosić, żeby nie zrobić problemu, by nie powstała z tego krzywda. Więc jest to jego postawa godna podkreślenia i godna naśladowania. Więc nie chcąc nikogo wprowadzić w błąd, poświęcił kolejne 5 lat, by weryfikować swoje ustalenia, by dochodzić do tym lepszego zrozumienia tych rzeczy. I dopiero później, tych 5 lat później, zaczął, i to też niechętnie, bardziej z poczucia obowiązku niż z potrzeby, z niektórymi ze swoich znajomych rozmawiać o takich sprawach i opowiadać sąsiadom i innym, że za około 20 lat ma nastąpić wtóre przyjście naszego Pana. Okazało się, że te jego nauki tak szczególnie nikogo nie ciekawią. W związku z tym on znowu nabrał wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest, skoro nie wywołuje to zainteresowania. Następne 6 lat znowu bada intensywnie i w miarę jak badał i mijały lata, to rosło w nim przekonanie, że ma obowiązek do wykonania w tej kwestii. Jednakże Miller nie chciał się w to angażować. Nie był kimś, kto się rwał do tego, żeby opowiadać innym o swoich odkryciach. I tak sam opisuje swój stan ducha. Próbowałem się wytłumaczyć przed Panem z tego, że nie występuję i nie ogłaszam tego światu. Mówiłem Panu, że nie jestem przywykły do publicznego przemawiania, że nie mam koniecznych kwalifikacji, by pozyskać uwagę słuchaczy, że jestem bardzo nieśmiały i boję się wystąpić przed światem. W międzyczasie ten system proroczej chronologii, bo to jest jego główna nauka, Millera, zwrócenie uwagi na to, że Biblia zawiera proroczą chronologię, na podstawie której można rzeczywiście niektóre daty wyliczyć w planie Bożym, te, które Bóg podał w swoich proroctwach. Więc on zaczął rozwinąć w pełni i sobie prywatnie o tym rozmawiał, nie chcąc ogłosić tego światu powszechnie. I tak dochodzi do przełomowego roku 1831, kiedy to latem Millera ogarnęło przekonanie mocniejsze niż do tej pory, że powinien poinformować świat o swoich odkryciach. No bo jeżeli rzeczywiście za kilkanaście lat świat ma się skończyć, no należałoby ludzi ostrzec, żeby przez te kilkanaście lat jeszcze się próbowali zreformować, poprawić swoje postępowanie, no żeby zagłada ich nie ogarnęła. Ale walczyło to z jego tą wrodzoną niechęcią do tego, żeby występować przed ludźmi. I w końcu doszło do takiego momentu. Moja udręka stała się tak wielka, że wszedłem w uroczyste przymierze z Panem, że jeśli otworzy mi drogę, pójdę i wypełnię mój obowiązek w stosunku do świata. Pytanie, co rozumiesz przez otwarcie drogi, przyszło mi na myśl. No cóż, gdybym otrzymał zaproszenie, by przemówić publicznie w jakimś miejscu, to pójdę i opowiem im, co znalazłem w Biblii na temat Pańskiego przyjścia. Natychmiast cały ciężar spadł mi z piersi i radowałem się z tego, że prawdopodobnie nie zostanę nigdzie zaproszony do przemawiania, bowiem nigdy wcześniej takiego zaproszenia nie otrzymałem. No i miał spokój, tak? Zawarł taką umowę z Bogiem, że jeśli go zaproszą publicznie, to pójdzie i powie, a ponieważ nigdy wcześniej nie zapraszał, no to dlaczego nagle teraz miałby zaprosić, więc... Ale z drugiej strony kamień spadł mu z serca, bo to teraz Pan ma mu otworzyć drogę, więc jak gdyby kwestia zostaje, przewrócił piłkę na stronę boiska Pana, nie na swoją, już nie do niego teraz należy działanie, tylko on czeka, co Pan zrobi tutaj. No i tak kamień spadł mu z serca i radował się, że ma w końcu spokój ducha. To jego spokój ducha był krótkotrwały, bardzo krótkotrwały, trwał zaledwie kilka godzin, bo to było... Tak, było to miejsce, miało to miejsce w sobotę rano, kiedy on takie przymierze z Panem zawarł, a już kilka godzin później przyszedł do niego pewien młodzieniec i ogłosił mu, że jutro w pobliskim miasteczku Dresden nie będzie zwykłego kazania. Tam jakiś kościół protestancki był, bowiem kongregacja postanowiła, że chcieliby posłuchać Millera, jak opowiada o wtórnym przyjściu Pana. I Miller był no po prostu tym przemożony. Sam zapisał, byłem zły na siebie, że zawarłem to przymierze. Zbuntowałem się przeciwko Panu i postanowiłem, że nie pójdę. No, tak, tutaj się dopiero co zyskał pokój ducha, a zostało to roztrzaskane, kompletnie zburzone. Był tak zły, tak wściekły, że nie mógł wysiedzieć w domu i wybiegł z domu, pobiegł do pobliskiego lasu, gdzie mógł się pomodlić. I to był punkt zwrotny w jego życiu, bo walka trwała w jego członkach. Tutaj zawarł przymierze z Panem, że jeżeli Pan mu otworzy drogę, to pójdzie. Pan teraz mu otwiera drogę. No właśnie, zawarł przymierze z Panem, bo nie liczył, że Pan wykona tą swoją część. Tak, miałem kiedyś to, odejdę teraz od niego. Kiedyś taki przypadek był, jeden brat mi opowiadał ze swojego życia i to też on też takie właśnie modlił się do Pana, żeby w jego pewnej sprawie, w której no nie wiedział co zrobić, żeby Pan objawił mu swoją wolę. A sprawa, jak to często była tej natury, to co pan sądzi na ten temat, to można było wiedzieć, bo pan w Biblii na ten temat poprawił wzmianki, tylko że jemu się to nie do końca podobało. Ciągnęło go w inną stronę i chciałby inaczej zrobić, więc tak się modlił, że może pan jakoś objawi, że w jego przypadku jego wola jest inna. No i też tak się o to pomodlił z tym, a jak go spotkałem parę dni później, to mówi do mnie, tak, zaczyna rozmowę. Ja nie wiem, czy jeszcze będę się modlił, bo odpowiedź była, przyszła od pana bardzo szybka, że pokazała mu to, że i to taka brutalna wręcz te odpowiedź, znaczy odpowiedź od pana brutalna. Brutalna w ten sposób, że Bóg wysłał złego człowieka, który wytłumaczył mu ręcznie, że w tych miejscach nie powinien się pokazywać. Tutaj on to zrozumiał, a z samej Biblii można było wyczytać, że nie powinien się tam pokazywać, ale mi się wydawało, że to nie jest złe, że będzie dobrze i że niech mu Pan objawi swoją wolę, no to mu Pan objawił. Zły człowiek mu to ręcznie wytłumaczył i to bardzo szybko przyszła odpowiedź i on to wtedy zrozumiał, jak to jest. I tak samo czasami zdarza się, że na odpowiedź Pana, jako na rzecz, którą mu przedstawiamy, bo nic nie trzeba czekać, a czasami odpowiedź jest bardzo szybka. Potrafi przyjść jeszcze tego samego dnia, że przyjdzie ktoś, a dzisiaj byśmy powiedzieli bardziej zadzwoni telefon, bo dzisiaj już mniej ludzie przychodzą, bo kiedyś no jak chciało się przekazać jakąkolwiek informację, trzeba było fizycznie pójść do tego miejsca, tak jak tutaj z tego kościoła w Dresden nie mogli zadzwonić do Millera i powiedzieć słuchaj, ani wysłać mu SMS-a, czyli tak, czy jak to moi uczniowie w szkole mówią, no, wrzucić na stronę, wrzuć na grupę, tak, wrzuć na grupę te materiały, to wszyscy będą mieli do tego dostęp i wszyscy to zobaczą na Facebooku, bo tak mają swoją tam grupę kasową. Trzeba było przyjść i przynieść informację, a dzisiaj odpowiedź tak, że ktoś właśnie zadzwoni i ktoś, kogo byśmy się nie spodziewali, z informacją, której też byśmy się nie spodziewali, problem potrafi być rozwiązany. Więc Miller miał coś takiego. Walka w nim trwała w tym lesie, do którego rozgniew pełen to zburzenia pobiegł. I tutaj pięknie ktoś opisał tą jego przemianę w taki sposób, że Miller wszedł do tego lasu farmerem, a wyszedł kaznodzieją z tego lasu. I następnego ranka przemówił do pełnej po brzegi sali uważnie słuchających ludzi i też stało się to, co Bóg w Biblii obiecał, bo nasz Pan Bóg przez naszego Pana, swojego Syna powiedział do swoich uczniów, że będę was stawiać przed królów, przez możnowaców, przez radę, ale mówię, ale nie martwcie się wtedy, co macie powiedzieć, będzie wam dane. On się tak bardzo martwił tym, że jak on stanie przed ludźmi, nie będzie wiedział, co powiedzieć i że trema, nieśmiałość go tak zje, że nie będzie wiedział, co ma powiedzieć, a tymczasem takie miał wrażenia z tego przemówienia. Jak tylko zacząłem mówić, cała moja nieśmiałość i zażenowanie zniknęło. Byłem pod wrażeniem jedynie wielkości tematu, który dzięki opatrzności Bożej mogłem przedstawić. Mowa Millera została w nasz słuszny czas u Boga na to. Wcześniej, parę lat wcześniej, jak próbował wspominać, to nie wywoływało zaciekawienia u ludzi, a teraz przyszedł słuszny czas i jego mowa została dobrze przyjęta. Zaczęli dołączać się do niego inni. Nawet kaznodzieje niektórych kościołów protestanckich zaczęli przyjmować jego poglądy i go propagować, a to wtedy ruszyło na wielką skalę. Także przez kilka lat wytworzył się dość potężny ruch obejmujący tysiące ludzi w Stanach Zjednoczonych. I było to, ten ruch, to było wychodzenie panien na spotkanie oblubieńca. Tak to się wypełniło. Panny wychodziły na spotkanie, czyli czekały, a tutaj mamy oni w duchu swojego umysłu wychodzili na spotkanie swojego oblubieńca. Oczywiście, gdy przyszedł rok 44, spotkali się z wielkim zawodem i wielkim rozczarowaniem, bo tego nie pamiętam, czy to był 22 października chyba, jak dobrze pamiętam, w każdym październik 1844 roku był konkretny dzień wyznaczony, w którym Pan ma przyjść. Pan nie przyszedł, a ponieważ te nauki były znane w całym stanie, przynajmniej w całych Stanach Zjednoczonych, to oczywiście można się spodziewać, co nastąpiło. Wielkie szyderstwa, gazety naśmiewały się z nich, ludzie się z nich naśmiewali, powstawały różne niestworzone historie, które do dzisiaj są powtarzane, które oczerniają tych wierzących ówczesnego czasu, że w białych szatach wychodzili na wzgórza i tam czekali
na przyjście Chrystusa, że w górach, że na dachy domów, na drzewa się spinali, że byli bliżej do nieba, że niektórzy spadli z tych drzew i się zabili. To oczywiście wszystko kłamstwo, nic takiego nie miało miejsca, nikt nie spinał się na drzewa, nikt nie wychodził na dachy domów. Tego dnia po prostu odbywały się nabożeństwa. Normalnie ubrani ludzie siedzieli w ławkach swoich kościołów i rozważali Biblię, śpiewali pieśni, czekając, no to aż przyjdzie Pan i ich zabierze do siebie. Pan nie przyszedł w ciele, bo oni spodziewali się przyjścia naszego Pana w ciele wówczas, ale nie byli to szaleńcy, za jakich się później przez długie lata przedstawiano. Dopiero jeden człowiek, nie miałem jego nazwisko, ale nie jest takie istotne. Dopiero pewien człowiek, który tam miał korzenie adwentystyczne, po prostu nie mogąc znieść, że tak się wszędzie naśmiewa, to już w XX wieku, połowa XX wieku to była, nie mogąc znieść, że tak się wszędzie naśmiewają z tych, którzy są jego duchowymi przodkami, bo on z jakiegoś ruchu adwentystycznego pochodził, i że uważają, że jest taka, była robiona taka sugestia, że no, że wierzenie, w które przyjście Chrystusa prowadzi do, oczekiwanie, na które przyjście Chrystusa prowadzi do takiego nieracjonalnego zachowania, że jak szaleńcy się zaczynają zachować, że jakie to straszne zło, że niby wtedy tysiące ludzi zmarło z tego powodu, że jakby dzisiaj ktoś, ludzie, nie można też czekać na przyjście Chrystusa, bo do takich samych złych rzeczy to doprowadzi. On w końcu zadał sobie trud i 2 lata życia poświęcił na przebadanie całej tej kwestii, na spędzenie czasu w bibliotekach, wycinki gazet z tamtych czasów i dzięki temu przedstawił prawdę na ten temat. Także zostało to w książkach naukowych skorygowanych, bo nawet jak zanim on to zrobił, to nawet w Encyklopedii Brytanice pisało o tych, która jest takim na świecie zachodnim, była najbardziej autorytarnym źródłem wiedzy. 24-tomowa Encyklopedia Brytanica w Stanach Zjednoczonych czy i Wielkiej Brytanii. Najbardziej poważane źródło wiedzy tam pisało o białych szatach i o tych rzeczach, co jak tutaj piszę później, że no, mam to w tym artykule gdzieś to jest, że po 50 czy 54 roku z wszystkich kolejnych edycji wycofano te wzmianki o białych szatach i to zasługa tego człowieka, że on tutaj odkopał się i stwierdził, że te wzmianki pojawiły się, zostały być propagowane kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, a że gazety, które wyszły w ten dzień czy parę dni po tym wydarzeniu w 1944 roku o żadnych białych szatach nie piszą, a nawet kilka gazet wysłało reporterów swoich dziennikarzy na tego dnia do kościoła właśnie tych Millerytów i oni sami nie założyli żadnych białych szat, tylko spokojnych, radosnych ludzi czekających na przyjście Chrystusa do głowa. Więc taka była prawda na ten temat. U nas to tak bardzo nie jest rozpowszechnione. W Polsce, w Stanach Zjednoczonych to do dzisiaj pokutuje, bo jak legenda tak się przyjmie, to już później jest nie do ruszenia. Tak jak na przykład ta legenda z Marcinem Lutrem o przybiciu tych test do kościoła w Wittenberdze. Przyjęła się i nikt jej nie wykorzeni, chociaż to nieprawda wcale. A on nie przybił tych test do kościoła, on po prostu je wysłał do odpowiednich ludzi. Zresztą jakie miałoby sens przybicie test po łacinie do drzwi kościoła? Kto by to zrozumiał? Jeszcze jeden duchowny, który w tym kościele pracował, przecież zwykli ludzie Niemcy to nie znali łaciny. Tak? Więc to nie miałoby większego sensu. To było po łacinie do wezwanie do debaty dla teologów. On tutaj rzucił i wśród nich chciał to rozpowszechnić, ale przyjęło się, że przybił i teraz tego nie da się praktycznie wykorzenić. Tak samo jak o tych białych szatach, to słyszałem nawet kiedyś brata epifanicznego w wykładzie o tym mówiącego, jakie to szaleństwa się wtedy się działy, no bo on ze Stanów Zjednoczonych przyjechał, takie rzeczy słyszał o tym, a zapewne nie znał tego artykułu, który już wtedy się ukazał, bo to jest artykuł ze sztandaru biblijnego i już wtedy był w sztandarze nieopublikowanym, ale widocznie to mu umknęło, a te legendy, jakie zakorzeniły się w folklorze amerykańskim, do niego dotarły. Więc przeżyli oni wielki zawód, więc raz, że spodziewali się przyjścia Chrystusa w ciele, a Chrystus nie przychodzi w ciele. Po drugie, datę jego przyjścia wyliczyli te 1335 lat z 12 rozdziału Daniela. Zaczął liczyć o 30 lat za wcześnie. Bo jak się zaczął liczyć od narodzenia Chrystusa, to, a to trzeba liczyć od Chrystusa Pomazańca. A Chrystus Pomazaniec staje się, gdy zostaje namaszczony Duchem Świętym w chwili swojego namaszczenia, swojego spłodzenia z Ducha, czyli 30 lat później. I w tu, data, w którego przyjścia naszego Pana, tak jak ją uznajemy, to jest 1874 rok. No i oczywiście w sposób duchowy, nie w sposób widzialny. I Miller żył jeszcze tylko 5 lat. Później w 1849 roku zmarł i po tym rozczarowaniu zapisał tak w swoich pamiętnikach. Chociaż doznałem dwakroć rozczarowania, no bo najpierw się spodziewali w tym 43 roku, a po korekcie w 44, chociaż doznałem dwakroć rozczarowania, nie jestem jednak powalony ani zniechęcony. Bóg jest ze mną swym duchem i pociesza mnie. Mam teraz dużo więcej dowodów, iż wierzę w Słowo Boże i choć jestem otoczony przez wrogów i szyderców, mój umysł ma doskonały pokój, a moja nadzieja w przyjście Chrystusa jest tak silna jak nigdy dotąd. Uczyniłem jedynie to, co po latach trzeźwych rozważań uważałem za swój święty obowiązek. Jeśli zbłądziłem, to z powodu miłości bezinteresownej, miłości moich bliźnich i przekonania o obowiązku względem Boga. Tak pisał po tych rozczarowaniach. Zmarł 20 grudnia 1849 roku. Pochowano go na niewielkim cmentarzu, niedaleko jego domu. U szczytu kamienia nagrobnego znalazły się stosowne słowa. Czasu naznaczonego koniec będzie. Bo on tego końca czekał, to było jego przesłanie. No i ten koniec przyjdzie, tylko czasu naznaczonego przyjdzie. A pod jego nazwiskiem wyryto równie stosowne słowa z Daniela 12:13. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec. I spoczniesz, i powstaniesz do swego losu u kresu dni. Były to stosowne słowa odnośnie proroka Daniela i stosowne wobec niego. Tak jak prorok Daniel interesował się tymi proroctwami, które sam wygłaszał, nawet nie się zastanawiał, kiedy miałoby to być, ale nie było mu dane tego zrozumieć, bo koniec był odległy. Tak samo William Miller poświęcił się zrozumieniu proroctw i dat, jakie wskazywały proroctwy, ale też żył trochę przedwcześnie, żeby te rzeczy zrozumieć, dlatego poszedł swoją drogą, koniec czasu naznaczonego koniec będzie, a on spoczął i powstanie do swojego losu, kresu dni. Mamy nadzieję, że William Miller powstał już do swojego losu, kresu dni, bo pierwsze zmartwychwstanie już się dokonało, a jego życie świadczy o tym, że był wiernym członkiem malutkiego statka. Więc teraz możemy, mając to tło tych wydarzeń, które stanowią wypełnienie przypowieści o mądrych i głupich pannach, to teraz możemy w parę minut sobie rozważyć szczegółowo te wersety. Więc 25 rozdział, pierwszy werset. Wtedy, czyli w czasie końca, o którym była mowa w 24 rozdziale wcześniej. Królestwo niebios, że wtedy, no to Królestwo niebios w swojej embrionalnej postaci, czyli Kościół w ciele, bo to jest embrionalna postać, bo Kościół w ciele, embrion, tak, to jest istota, która jest po spłodzeniu, a przed narodzeniem. I tak samo Kościół w ciele znajdował się w takim stanie, bo był po spłodzeniu z Ducha Świętego, ale przed swoim narodzeniem w boskiej naturze, więc Kościół w ciele możemy nazywać Kościołem w embrionalnej postaci. I to Królestwo Niebios w embrionalnej postaci jest przyrównane do 10 panien, czyli do poświęceni Boga. Królestwo Niebios w embrionalnej postaci, poświęceni w ciele, są właśnie porównani do tych 10 panien, które miały lampy, a lampy przedstawiają Biblię, bo one wszystkie poświęceni badali Biblię, zastanawiali się, wszystkie 10 miało Biblię. Oblubienie jest to oczywiście Jezus przychodzący we wtórnym adwencie. Później werset drugi mówi, że 5 było mądrych, a 5 głupich. Mądre przedstawiają nam maluczkie statko, a 5 głupich przedstawia wielką kompanię. Ale oczywiście wielką, nie całość wielkiej kompanii, tylko pewną ją część, bo Wielka Kompania pokazana jest w Biblii pod różnymi symbolami, a głównie panny przedstawiają tych z Wielkiej Kompanii, którzy nie poznali prawdy w czasie żniwa wieku Ewangelii. To ta część, która była będąc kościołem nominalnym, nie była w stanie zrozumieć praw głoszonych przez ruch brata Russella na temat którego przyjścia naszego Pana, na temat tego, że Pan już jest obecny i wykonuje swoją pracę. Tacy spłodzeni z ducha, którzy przez to, że właśnie tego nie zrozumieli, między innymi, tak, stracili swoje miejsce w paluszkim statku. Więc to jest ta grupa Wielkiej Kompanii, przedstawiona w głupich pannach. Oliwa jest to święty duch zrozumienia. Moglibyśmy powiedzieć oliwa, duch święty. Oliwa jest często symbolem Ducha Świętego w Biblii. Więc święty, duch święty, który daje możliwość zrozumienia Biblii. Naczynia to są zdolności umysłu i serca, jakie posiadamy tutaj. I gdzie oczywiście znajduje się duch zrozumienia, bo tutaj w naszym obrazie ta oliwa znajdowała się w naczyniach. Więc Duch Święty, jaki możemy mieć w sobie, znajduje się, wyraża się naszymi zdolnościami serca i umysłu, poprzez nie działa. I różnica między obydwiema klasami, która czyniła jedną klasę mądrą, a drugą głupią, nie polegała na tym, że jedna miała Biblię, a druga nie, bo obydwie klasy miały Biblię. Różnica polegała na tym, że jednej brakowało świętego ducha w swojego sercu, czyli mieli za mało Ducha Świętego w swoim sercu i umyśle, by zrozumieć znaki czasów, by pojąć prawdę na czasie, która była wówczas głoszona, a głupim ta prawda została wstrzymana z powodu niewystarczającej wierności, z powodu niewystarczającego zaangażowania się w sprawy Boże, z powodu zbyt dużego uwikłania się w sprawy świata. Bo nie chodzi o to, że to byli ludzie jacyś bardziej grzeszni, tutaj ci z Wielkiej Kompanii wówczas, tylko że bardziej uwikłani sprawy tego świata, sprawy tych kościołów, w których żyli, i te związki ziemskie, niepełna stuprocentowa wierność wobec naszego Pana uniemożliwiła zrozumienie tych właśnie rzeczy, do których zrozumienia było potrzebne Duch Święty w umyśle i w sercu, czyli że Pan już jest obecny i że wykonuje pracę żniwa. Więc moglibyśmy powiedzieć, że głupie panny były zbyt zajęte troskami tego żywota, by mogły z badania Biblii nabyć ducha zrozumienia. Werset 5 mówi nam, że zdrzemnęły się wszystkie i pospały, bo jak oblubieniec długo nie przychodził. To jest właśnie ten wychodzenie ich na spotkanie oblubieńca. To jest ruch Millera od 1829 do 1844, ponieważ oblubieniec nie przyszedł, tak jak się spodziewały w 1844 roku. Nastąpił gwałtowny spadek zainteresowania tą ideą przyjścia naszego Pana, brak zainteresowania, co pokazane jest właśnie w tym, że wszyscy się pospały z powodu tego rozczarowania, z powodu szyder ze strony świata, jakie spadły na tych wierzących, którzy w te nauki wierzyli. Nastąpił spadek, taki spadek zainteresowania, że tutaj w obrazie nazwany jest, że wszystkie się pospały, bo człowiek, który śpi, to nic go nie ciekawi. I oto mamy północ w wersecie 6. Północ przypada na kwiecień 1877 roku. I o ten okrzyk, że oto oblubieniec, tam w Biblii Gdańskiej, kiedy było, że oto oblubieniec idzie, tego słowa idzie nie ma w oryginałach, zostało ono dodane przez tłumaczy, bowiem tłumacze próbują wyrównać tekst biblijny, wygładzić, tak żeby on gładko brzmiał, co czasami wprowadzi do wprowadzania błędów. Bo tłumacze zauważyli, że parę wersetów później, w 10 jest, że a gdy nadszedł oblubieniec, no to, że odpisze, że na oblubieniec nadszedł dopiero w 10, no to w tym 6 musi dopiero nadchodzić. Tak, no dość, z punktu widzenia ludzkiego, dość logiczny wniosek, tak. Skoro pojawia się, że już jest, nadszedł w 10, no to w 6 ten okrzyk musiał być, że się dopiero zbliża. Zresztą też pasuje, że ktoś dostrzegł z odległości jego orszak, bo to nie szedł on sam, szedł z całym orszakiem, zapalone pochodnie, no to było widać z daleka, więc do takiego wniosku doszedł. Tylko tych słów nie ma, bowiem one nie mają wypełnienia później, tutaj w tym głębszym obrazie, w antytypie, jak to nazywamy. Bowiem ten okrzyk został wydany już po przyjściu naszego Pana. Nasz Pan przychodzi w 1874 rok i na początku nikt tego nie widzi tak od razu. Okrzyk zostaje wydany w 1877 roku przez brata Russella i przez Barbura, którzy wówczas rozpoczęli kampanię publicznego ogłaszania obecności Jezusa poprzez wygłaszanie wykładów, a zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie broszury Trzy Światy informującej o sposobie i celu powrotu naszego Pana. To był ten okrzyk. Jak powstał ten okrzyk, no to doszło, werset 7 mówi, że te panny oporządziły swoje lampy. Czyli ktoś tutaj podaje naukę, znowu występuje z nauką o wtórnym przyjściu naszego Pana, tak jak Miller kilkadziesiąt lat wcześniej, no to trzeba oporządzić lampy, czyli zbadać Biblię, by stwierdzić, czy rzeczywiście Chrystus jest, czy też tak nie jest i czy te prawdy żniwa głoszone przez pastora Russella są słuszne, czy też są niesłuszne. Więc doszło do oporządzenia lamp i werset 8 i 9 pokazuje nam, że na skutek tego oporządzenia lamp pojawia się różnica między tymi pannami. Bo te, które miały wystarczająco Ducha Świętego w sobie, którego miały dzięki wierności, jaką wcześniej zachowywały, zauważają, że Biblia potwierdza te nauki, że lampy ich świecą, bo lampy, uporządzenie lamp polegało, miało doprowadzić do tego, żeby lampy świeciły jaśniej. Więc one, zaczęwszy badać w Biblii, stwierdzają, że rzeczywiście tak jest, że oblubieniec jest już obecny. A te, które nie miały tego Ducha Świętego, nie miały tej oliwy w swoich naczyniach, czyli w swoim umyśle i w swoim sercu, nie widzą tego w Biblii, bo zrozumienie Biblii wymaga posiadania pewnych cech i to nie tylko umysłu, a serca. Można powiedzieć, że zwłaszcza pewnych cech serca, że te cechy umysłu są na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu są cechy serca. Brak pewnych cech w sercu sprawia, że ktoś nie jest w stanie poznać Biblii. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak zamierzył i podał ją w taki sposób, swoje słowo, żeby przemawiało tylko do niektórych ludzi o pewnej specyfice. Tam są różne cechy, że i cichość, jeszcze i dobroć serca i inne elementy są potrzebne, żeby to zrozumieć. Więc te, które nie miały tego, to im Biblia nie świeciła jasno. Im Biblia ma lampy nasze gasną, czyli nasza Biblia gaśnie, przestaje podawać nam prawdę. Nie widzimy tego jako prawdy w Biblii. I teraz one chciały tutaj, żeby im tamte użyczyły oliwy. Tak? Ja jak byłem dzieckiem i czytałem tą przypowieść, to tutaj w tym momencie miałem pewien problem ze zrozumieniem, bo wydawało mi się, że postępowanie mądrych panien jest niesłuszne. No ktoś prosi o pomoc w trudnej sytuacji, w której się znalazł, a te nie chcą mu pomóc. Ale jak zrozumiemy, czego symbolem jest oliwa, że jest symbolem Ducha Świętego w sercu i umyśle, jaki posiada jednostka, no to jest oczywiste, że nie można to komuś dać. Nikt nie może powiedzieć i powiedzieć, daj mi Ducha Świętego, żeby był w moim sercu i umyśle. No jest to niemożliwe. Ducha Świętego trzeba zrozumieć pośród doświadczeń, poprzez święte postępowanie, zapieranie siebie w służbie dla Chrystusa, cierpienie tak jak Chrystus cierpiał, badanie Biblii to takie nie akurat w tym momencie, że ja zbadam i zrozumiem, tylko badanie Biblii uprzednie, dzięki któremu teraz miałbym taki stan serca, dzięki któremu mógłbym zrozumieć te rzeczy, które teraz są podawane. Gdyby mądre usiłowały dać im ze swojego ducha, to musiały po prostu zdegradować same siebie. Spaść, zrezygnować z prawd, by spaść do poziomu głupich panien. Jak jest głupi i mądry, to głupiego nie można uczynić mądrym. Niemożliwe. mądry może tylko zrezygnować z tego, co mu mądrość podpowiada i zostać na poziomie, obniżyć się do poziomu głupiego. To jest możliwe, ale nie jest to słuszne, żeby tak czynić w takiej sytuacji. Dlatego w tej przypowieści mądre panny odmówiły im tego. Zresztą w przypowieści może mogło chodzić o to też, że tego oleju w tych naczyniach było tak niewiele, że nie starczyłoby dla jednych i dla drugich i ostatecznie zabrakłoby wszystkim, a te pochodnie były potrzebne, bo ciemności wtedy były ogromne. To nie takie ciemności. My to rzadko kiedy mamy stuprocentową ciemność, bo ciągle coś świeci, gdzieś światła w dali. A w tamtych czasach to ciemność była kompletna. Jedyne, co mogło być, to tam księżyc może coś dawał, ale jak to było akurat pochmurne niebo, nie było widać księżyca, to naprawdę egipskie ciemności, moglibyśmy powiedzieć. I światło w nocy w postaci tej zapalonej lampki było potrzebne, no żeby w ogóle pójść. A, zapomniałem dodać, dróg asfaltowych nie mieli wtedy, takie kamieniste z kamieniami, że jak w ciemności, to tam było się można wywalić i poobijać też nieźle, jak się nie widziało, gdzie stawiasz tą stopę i czy nie uderzysz w jakiś kamień leżący na drodze, więc to światło, taka lampa była rzeczywiście rzeczą niezbędną, żeby sobie krzywdy nie zrobić i móc się poruszać. Więc więc gdyby mądre dały im, to same miałyby za mało, by uzyskać boskie błogosławieństwo w przywilejach królestwa symbolizowanych przez wesele. Bo to wesele, na które one weszły, to jest ucztowanie na prawdach żniwa. Kto rozumiał, że kto miał na tyle Ducha Bożego z poświęconych wówczas, gdy ten okrzyk został wydany w 1877 roku i zaczął śledzić prawdy podawane przez naszego pastora, to wtedy właśnie ucztował na tych prawdach królestwa, bowiem dostrzegł, że są to prawdy Boże. A kto nie uznał za prawdy Boże, no to nie mógł na tym ucztować. Po prostu pozostał na zewnątrz i nie ucztował na pięknych prawdach żniwa wieku Ewangelii okresu parauzji. A nikogo nie wpuszczano bez zapalonych lamp tam, co znaczy, że w końcu wieku Ewangelii, w żniwie wieku Ewangelii, inaczej mówiąc, nikt nie mógł wejść do królestwa jako członek maluszkiego statka bez zrozumienia prawd żniwa. Bez tej postawiatej pieczęci na czole, o której mówi Objawienie 7.3, w żniwie wieku Ewangelii Bóg zażądał, wymagał, by każdy z jego wiernych, spłodzonych z ducha i wiernych, rozpoznał prawdy żniwa, że Chrystus jest obecny po raz wtóry. Zresztą teraz właśnie widzę, jaka to jest równoległość, że dokładnie przecież tak samo było podczas pierwszej obecności naszego Pana. Podczas żniwa wieku żydowskiego, by przejść ze starej epoki, epoki wieku żydowskiego, epoki zakonu, do nowej epoki chrześcijańskiej, rozpoczynanego przez naszego Pana, trzeba, by Żyd musiał zrozumieć, mieć na tyle Ducha Świętego w sobie, by zrozumieć, że ten Jezus, o którym mówił, że z Nazaretu jest, że On jest Mesjaszem i że to jest ten Mesjasz, o którego Jezus, którego Bóg obiecywał w Pismach Starego Testamentu, że przyjdzie. A tutaj na koniec wieku Ewangelii dokładnie to samo. Ci, którzy byli członkami Kościoła Bożego, no bo byli dziećmi Bożymi, spodzeni z Ducha, poświęceni, o nich mówimy, by dostać nagrodę, musieli uznać, że Chrystus jest obecny po raz wtóry. I zawsze, jak to widzimy, że przyjście Chrystusa zawsze stanowi wielkie doświadczenie dla ludu Bożego, wtedy przy pierwszym przyjściu stanowiło wielkie doświadczenie, a przecież przyszedł w ciele. Było go widać, ale nie spodziewali się takiego. Spodziewali się kogoś innego, wodza, który poprowadzi wojnę i ich wyzwoli. Teraz w drugim adwencie też czekają niby na Chrystusa i jak przychodzi, też mają problem jego przyjąć. Dlaczego? Bo inaczej się spodziewali, że przyjdzie. Wszyscy spodziewali się, że inaczej przyjdzie. Przecież ci członkowie ruchu Millera też spodziewali się, że przyjdzie inaczej niż przyszedł. Jak ktoś miał wystarczająco oliwy w swoich naczyniach, w umyśle i sercu, to był w stanie, widząc co się dzieje i jakie prawdy są podawane, był w stanie skorygować swoje zrozumienie. Tak jak i apostołowie i inni Żydzi, którzy przyszli do Chrystusa podczas pierwszego przyjścia, byli w stanie skorygować swoje zrozumienie, bo przecież oni mieli takie same oczekiwania jak ogół narodu żydowskiego co do Mesjasza, ale widząc, co się dzieje, prawdy podawane przez naszego Pana, byli w stanie skorygować swoje zrozumienie. Tak samo tutaj we którym przyjściu ci, którzy byli wierni do tej pory ze spłodzonych z ducha, widząc co się dzieje, słysząc prawdy podawane przez brata Russella, byli w stanie skorygować swoje zrozumienie. To, że Pan nie przyjdzie w sposób widzialny, jako istota cielesna, to, że do które przyjście jest duchowe, to wchodzili na ucztę i rozkoszowali się olbrzymią ilością prawdy, bo ilość prawdy, która została wtedy podana, jest bezprecedensowa i nigdy wcześniej w historii nie miała miejsca. Ten stos świadectwa, który został wtedy podany, tak jak to inny słup, inny typ biblijny pokazuje, że te prawdy podane w żniwie wieku Ewangelii to jest stos świadectwa, bo to jest rzeczywiście stos, wielka góra świadectwa została wtedy ułożona rzeczywiście przez te prawdy. Więc mądre odpowiedziały głupim, by poszły kupić u sprzedawców. A kupowanie u sprzedawców przedstawia nabywanie ducha zrozumienia w wielkim ucisku. Bo kupowanie kosztuje. Jak kupujemy literalnie, to się za to płaci. Tak samo nabycie Ducha Świętego, jeżeli nie nabyłeś do tej pory ze Słowa Bożego, z Biblii, a przecież Biblii miały i mądre, i głupie panny, i jakoś mądre nabyły ducha, a głupie nie z tej Biblii, no to co wtedy? Jeżeli samo Słowo Boże ci nie pomaga, no to jedyna rzecz, którą można jeszcze dołożyć do tego, to jest doświadczenia. To jest wielki ucisk. To jest to kupowanie u tych sprzedawców. W związku z tym ten werset mówi, że te głupie, które w żniwie wieku żydowskiego nie zauważyły przyjścia, w żniwie wieku Ewangelii nie zauważyły przyjścia, którego przyjścia naszego Pana, musiały dopiero dojść do takiego przekonania i to nabyć tego ducha, który umożliwiłby mu zrozumienie tego dopiero w wielkim ucisku, rozpoczynającym się w 1914 roku. W tym wielkim ucisku, widząc, że przychodzi ten wielki ucisk, który zresztą przez brata Russella i przez Ruch Prawdy był przepowiadany z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem, że nastąpi, widząc, że rzeczywiście następuje, no to wtedy się niektórzy dopiero w tym ucisku się zreflektowali i nawet brat Russell to pisze w swoich pismach na sam koniec swojego życia, czy w sumie brat Johnson pisze to o bracie Russellu, że brat Russell zastanawiał się właśnie, albo to musimy powiedzieć, o co chodzi dokładnie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają braterstwo Wstęp brata Russella, chyba do 6 tomu, napisany w ostatnim miesiącu jego życia, w 1916 roku, w którym to brat Russell, wbrew temu, co głosił i pisał przez kilkadziesiąt lat swojego życia, napisał, że wysokie powołanie się jeszcze nie skończyło wtedy. Bo brat Russell był, właśnie brat Johnson komentując to pisze, że brat Russell miał ten problem, że widział, że do ruchu prawdy ze świata przychodzą spore ilości osób i są to osoby spłodzone z ducha. Te, które przychodzą, bo dają znaki spłodzenia z ducha. No i stąd widział, no fakty pokazują, że spłodzenie wciąż trwa, nabór do kościoła. Tylko brat Russell nie zauważył tej różnicy, bo ona jest znacznie trudniejsza do zauważenia, że ci, którzy przychodzili do ruchu prawdy pomiędzy 14 a 16 rokiem, to nie była w większości wcale maluszkie statko. Ci, co wtedy przychodzili, to była wielka kompania, która właśnie nabywała mądrości w tym ucisku, który już się zaczynał i to oni potrafili przychodzić do ruchu prawdy, tylko że oni nie byli z maluszkiego statka. Oni byli wielką kompanią, ale były to jednostki spłodzone z ducha. Na pierwszy rzut oka tak różnica wcale nie jest klarowna. Tak jak później była epifania, to ile lat trzeba było doświadczeń i obserwacji różnych zachowań, żeby określić, kto ze spłodzonych jest z maluczkiego statka, kto jest z wielkiej kompanii, bo to w większości sytuacji te osoby zachowują się identycznie. To tylko pewne specyficzne doświadczenia pokazują różnice między nimi, więc to jest właśnie nabywanie tego ducha w wielkim ucisku, a inni tego ducha nabywali jeszcze później, w tym po 16 roku. Tak czy owak, jedni i drudzy nabywali go za późno, żeby wejść na wesele jako członkowie klasy oblubienicy. Oni mogli przyjść do ruchu prawdy, każdy mógł przyjść, nawet niespłodzony, przecież przychodzili też do ruchu prawdy i niespłodzeni z ducha, młodociani, gotowi, poznawali prawdę, ale nie mogli wejść, przyjść do Chrystusa jako członkowie Jego oblubienicy wówczas. Werset 10 mówi, że gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. No to jest to inne przyjście, kolejny etap przyjścia oblubieńca, bo samo jego pojawienie to już werset 6 zapowiadał, że oto oblubieniec jest, a werset 10 mówi, że nadszedł z kolejną fazą, bo rozpoczęła się Epifania. Wcześniej rozpoczęła się jego parauzja w 1874 roku i o tym mówi werset 6. A w wersecie 10 gdy nadszedł oblubieniec, to nadszedł z kolejną fazą swojej obecności, czyli z Epifanią, to jest 1914 rok. Drzwi zostały zamknięte, a drzwi symbolizują wejście do wiernego cierpienia z Chrystusem jako członkowie Jego ciała w głoszeniu poselstwa żniwa jako prawdy na czasie. I drzwi są zamykane w okresie pokłosia wieku, żniwa wieku Ewangelii pomiędzy 1914 a 1916 rokiem. To jest ten zamykanie drzwi w trakcie tego jeszcze, co niektórzy zdołali wejść w pokłosiu, tak jak w tym literalnym pokłosiu zbiera się kłosy, które nie zostały zżęte w trakcie głównego żniwa, no bo po prostu zostały przeoczone przez żniwiarzy, więc tam jeszcze te nieliczne wchodzą. Drzwi są zamykane. No i później, po 16 roku, nie można już brać udziału w głoszenia poselstwa rzęcia żniwa jako prawdy na czasie. Dlaczego? Bo rzęcie żniwa nie jest już prawdą na czasie. Od 1916 roku w 100%, a ogólnie to już nawet od 1914 roku głoszenie nauki, że jest rzęcie do kościoła, nie jest już rzeczą niemożliwą, nie jest nauką prawdziwą, bo to już nie jest prawda na czasie, to już jest prawda historyczna, że tak było. Nie jest to prawdą na czasie, bo to już się skończyło i już się nie dzieje ten okres. I te drzwi zostały zamknięte. I jak nasz Pan w 11 i 12 wersecie mówi do tych głupich panien, które przychodzą i domagają się uznania za członków maluczkiego statka, to mówi do nich, że nie znam was, nie jako jednostki, bo nasz Pan przecież zna członków maluczkiego statka, zna z wielkiej kompanii, tak samo zna jak maluczkiego statka, jak i innych klas ludu Bożego, ale nie znam was jako członków swojego ciała. Nie znam was jako członków maluczkiego statka, nie uznaję was jako członków maluczkiego statka, bo nimi już nie jesteście. Bowiem, by nabyć ducha z świętego ducha, musieliście przejść przez wielki ucisk. Tak jak Objawienie 7 rozdział podaje nam, że uwielbiają Panie, że ci zatrzymają palmy w rękach swoich i stoją przed tronem i służą barankowi dnią i nocą, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i w którym to właśnie uprali swoje szaty, oczyścili się z tych zmaz, które wcześniej uniemożliwiły im rozpoznanie prawdy o którym przyjściu naszego Pana i prawdy to temu towarzyszą cykl. Więc takowi na próżno domagają się, żeby wejścia do maluszkiego statka, bo tam wejść już nie można. To wejście zostało zamknięte. To jest takie przypowieść, jak dla nas wypełnienie się historyczne tego, ale warto znać te rzeczy, a nauka dla nas wynikająca z tego, bo to jest taka nauka, jaka wynikała i dla Żydów, którzy słuchali tych słów prawie 2000 lat temu. Trzeba nabywać ducha zrozumienia. Trzeba mieć oliwę w swoim naczyniu, w swoim sercu i umyśle. Więc z badania Słowa Bożego, z wierności wobec Chrystusa, nabywać tego ducha zrozumienia, by tą oliwę mieć, by nie trzeba, gdyby przyjdzie moment próby, i trzeba będzie podjąć właściwą decyzję, to żeby nie trzeba było iść do sprzedawców, kupować tej oliwy, żeby nie trzeba było przechodzić przez wielki ucisk. Mam na myśli ten wielki ucisk nie w ogólnym znaczeniu, tylko wielki ucisk dla danej jednostki, który może przejść, czyli przez doświadczenia, przez utrapienia, by tego ducha zrozumienia nabyć. Lepiej go nabywać tak jak mądre panny nabywały poprzez wierne chodzenie z Chrystusem. I to jest nauka wynikająca dla nas i takiej postawy, takiego postępowania, braterstwo, życie, sam również pragnę. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.